#koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, Daniel Sawicki. Zapraszam na program #koronawirus. Program poświęcony pandemii koronawirusa w Polsce. Dziś powiemy m.in. o rządowej pomocy dla branży turystycznej oraz o powrocie piłkarzy na boiska polskiej ekstraklasy. Natomiast w drugiej części programu porozmawiamy z panią Anną Urbańską z Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Na początek, jak zwykle, wieści z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce zarejestrowano 141 nowych zakażeń koronawirusa. Zmarło kolejnych 5 osób. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w naszym kraju wzrosła do 1043, a zachorowań do 22 964 osób. W ciągu doby wyzdrowiały 132 osoby. Łączna liczba osób, które wyzdrowiały, wzrosła do 10 692. Relacja dziennikarki Polskiego Radia Joanny Stankiewicz.
98 nowych zakażeń na 141 potwierdzono na Śląsku w związku z ogniskami koronawirusa wśród górników i ich rodzin, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Dodatkowe wyniki, które spływają ze Śląska, obejmują w głównej mierze rodziny górnicze. Przypadki ze Śląska jeszcze będą dominowały do końca tego tygodnia. Od przyszłego tygodnia powinno być tych przypadków na Śląsku mniej.
Są również ogniska zakażeń koronawirusem w Warszawie, dodał rzecznik resortu.
No mamy Targówek, ośrodek dla uchodźców, ośrodek zamknięty, więc tam nie ma żadnego problemu z kwarantanną. Mamy między innymi też szpital na Lindleya, tam 17 zakażeń, ale sytuacja jest pod kontrolą.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby wyzdrowiały 132 osoby, które chorowały na COVID-19. Łączna liczba pacjentów, którzy zostali wyleczeni, to blisko 10 700 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 19 czerwca kibice wrócą znów na stadiony. Ekstraklasa piłkarska wznawia rozgrywki w ten weekend, a Liga Żulowa 12 czerwca. Jednak jeszcze przy pustych trybunach. Mateusz Morawiecki powiedział, że widownia, czy to piłkarska, czy żużlowa, będzie mogła być zapełniona maksymalnie w 25%.
Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do tego stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą razem, a na stadionie, żeby ludzie, kibice, żeby byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony sanitarnej, co będzie zatwierdzane przez odpowiednie władze państwowe i również oczywiście piłkarskie.
Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk powiedziała, że do momentu startu rozgrywek sportów halowych będą przygotowywane procedury wejścia kibiców na te obiekty. Na konferencji prasowej przypomniała, że start rozgrywek koszykarskich czy siatkarskich to przełom sierpnia i września.
Bo oczywiście prezesom tych dyscyplin sportu, na które też wchodzi bardzo dużo kibiców, bardzo zależy na tym, żeby kibice jednak byli z naszymi siatkarzami, czy koszykarzami, czy piłkarzami ręcznymi, więc jak najbardziej, ale myślę, że mamy na to jeszcze czas, żeby ogłosić kibiców w środku.
W konferencji prasowej wzięli także udział prezesi Polskiego Związku Piłki Nożnej i PKO BP Ekstraklasa. Informacje gospodarcze. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że przyjęcie formuły bonu turystycznego nie zostało przesądzone. Dodał, że trwają analizy dotyczące wsparcia branży turystycznej. Piotr Miller, który był gościem TVP Info, wyjaśnił, że rząd zastanawia się nad propozycjami, aby wsparcie skierować bezpośrednio do przedsiębiorców.
Pojawiają się głosy, żeby to było bardziej celowane, jeżeli chodzi o poszczególne sektory branży turystycznej, czyli faktycznie, żeby pomóc tym, którzy ucierpieli najbardziej. Czyli od drugiej strony nieco tę pomoc kierować, tak aby wesprzeć działalność tego sektora, ale jednocześnie, żeby trafiło to do tych najbardziej potrzebujących, bo siłą rzeczy on niekoniecznie zawsze taką rolę by odegrał, bo nie wiadomo w jaki sposób zostanie skierowany później przez klienta końcowego. Te rozwiązania w tej chwili wszystkie są na stole, o żadnym jeszcze nie przesądzamy. Branża turystyczna też tutaj ma różne zdanie w tym zakresie.
Piotr Miller dodał, że decyzje dotyczące wakacyjnego wsparcia branży turystycznej zapadną w najbliższym czasie. Dodał, że sektor ten otrzymuje pomoc na podstawie rozwiązań tarcz antykryzysowych. W połowie maja wprowadzenie bonu turystycznego o wartości 1000 zł zapowiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W 90% miałby go sfinansować budżet państwa, a pozostałe 10% miałoby być wkładem pracodawcy. O bony na wakacje mieliby się ubiegać wszyscy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę i zarabiają poniżej średniej krajowej. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Anna Abramowicz postuluje, aby bonem turystycznym objąć wszystkich płacących podatki. Programy społeczne, które są obecnie realizowane, będą kontynuowane, zapewniła w Polskim Radiu 24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że z programu 500+ przekazano rodzinom ponad 108 miliardów złotych.
Miesiąc w miesiąc około 6,5 miliona polskich dzieci otrzymuje to świadczenie. Do tego zabezpieczenia bytu rodziny przede wszystkim dochodzi teraz w okresie pandemii ten nowy komponent, że to świadczenie jest przekazywane co miesiąc, a jeżeli jest trudna sytuacja związana z pracą rodziców, na pewno pomaga przeżyć ten trudny czas.
Minister Marlena Maląg wspomniała też o innych programach, takich jak Dobry Start czy Maluch Plus. Podkreśliła, że coraz więcej dzieci może korzystać z opieki żłobkowej, dzięki czemu rodzice mogą pracować.
Więcej podmiotów prywatnych prowadzi żłobki niż jednostki samorządu terytorialnego. Tak to w statystykach wygląda. Około 60% tych placówek jest otwartych, funkcjonuje.
A przypomnijmy, że w poniedziałek, 1 czerwca, będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Dziecka. Kolejne informacje. Nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 2%, wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To nieco lepsze dane niż te, które GUS opublikował w połowie maja. Wtedy według szybkiego szacunku wskazywano na wzrost rzędu 1,9%. Menadżer komunikacji inwestycyjnej firmy AXA Błażej Bugaj powiedział, że w pierwszym kwartale widać było dosyć wyraźne spowolnienie dynamiki wzrostu PKB.
Cały czas mamy wzrost na poziomie konsumpcji i inwestycji, ale to już są naprawdę dosyć niewielkie wzrosty i widać to spowolnienie względem wcześniejszego roku.
Łukasz Bugaj dodał, że wynik pierwszego kwartału to zapowiedź tego, co zobaczymy w obecnym, czyli drugim kwartale.
Pamiętajmy, że ta pandemia uderzyła dopiero pod sam koniec pierwszego kwartału, czyli można powiedzieć większość czasu ta aktywność jeszcze była w miarę normalna, aczkolwiek pod wpływem tego spowolnienia z zeszłego roku. No i na to spowolnienie nałożyła się epidemia. Ten efekt w pełni ujrzymy dopiero w obecnym drugim kwartale, kiedy ta dynamika PKB będzie wyraźnie ujemna.
W opinii eksperta na razie ciężko szacować, jak duży będzie spadek wzrostu PKB w drugim kwartale. To wszystkie informacje agencyjne. Wracamy teraz na ziemię lubuską. Jutro w Zielonej Górze odbędą się uroczystości związane z 60. rocznicą wydarzeń zielonogórskich. A już dziś o godzinie 18 w Zielonej Górze pojawi się prezydent Andrzej Duda, który na deptaku spotka się z mieszkańcami i m.in. złoży kwiaty pod Zielonogórską Filharmonią, czyli miejscem, gdzie równo 60 lat temu doszło do wydarzeń zielonogórskich. O tym wydarzeniu w rozmowie punkt 9 mówił m.in. historyk Marek Budniak.
Wiadomo, że mamy jubileusz 60-lecia, co rocznicę 60-lecia tych wydarzeń i chodziło o szczególne jakby tutaj uczczenie tego i poprzez to, że udało się, ten Instytut Pamięci Narodowej ufundował przepiękny pomnik, który zielonogórzanie lada moment już ujrzą, bo będzie odsłonięty. Zapraszaliśmy już na przełomie lutego i marca, zresztą w porozumieniu wskazaliśmy już szczegóły pana prezydenta Andrzeja Dudę, który przecież dwa lata temu był tutaj wśród nas. No, pan prezydent w dniu jutrzejszym nie będzie, ale na pewno jakieś akcenty się pojawią związane z panem prezydentem. Uroczystość odbędzie się w takiej skali mikro. Z tego co słyszymy, pan prezydent w dniu dzisiejszym będzie odwiedzał niektóre miejsca województwa, pojawi w Zielonej Górze i złoży wiązankę kwiatów w miejscach pamięci walk, ale wszystkim męczeństwa do zielonogórzan.
Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda ma pojawić się w Zielonej Górze dziś około godziny 18. Złożenie kwiatów i spacer po zielonogórskim deptaku odbędzie się oczywiście przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. Na koniec kolejna informacja z Zielonej Góry, tym razem z Biblioteki Norwida, która od 1 czerwca otwiera swoje filie. To bardzo ważna i dobra informacja dla wielu osób, które mieszkają w oddaleniu od centrum miasta i przed wybuchem pandemii koronawirusa korzystały właśnie ze zbiorów filialnych. O otwarciu filii rozmawialiśmy dziś z panią Anną Urbańską z Biblioteki Norwida. Od 1 czerwca mają być otwarte filie biblioteki, czyli wracamy do normalności?
Poniekąd tak można powiedzieć, że wracamy do normalności, bowiem już od poniedziałku 1 czerwca będziemy mogli wypożyczyć książki, a także inne materiały biblioteczne, już nie tylko w budynku głównym biblioteki, ale także w wybranych filiach i agendach miejskich na terenie Zielonej Góry. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich filii, natomiast tych większych oraz tych oddalonych od budynku głównego. Więc czynne będą w tej chwili filie numer 1 i 11 przy ulicy Ptasiej, filie numer 4 i 9 przy ulicy Podgórnej, filia numer 5 przy ulicy II Armii, filia numer 8 przy ulicy Spawacza, a także Lubuskie Laboratorium Książek Green Book na Jędrzychowie. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że otwarcie filii nie oznacza, że będą one pełniły taką samą funkcję jak do tej pory. Będą służyły wyłącznie wypożyczaniu książek i innych materiałów bibliotecznych, które będzie można zarezerwować sobie, zamówić poprzez katalog elektroniczny dostępny na stronie internetowej biblioteki lub telefonicznie. Czyli wszystkie wizyty czytelników prosimy nadal ograniczać wyłącznie do odebrania zamówionych materiałów. Pragnę dodać także, że oczywiście w godzinach otwarcia filii i budynku głównego obowiązują pewne procedury i zasady bezpieczeństwa, które są określone i przedstawione wizualnie przy wejściu do budynku biblioteki, więc prosimy o tym także pamiętać, jak również zmianie uległy godziny otwarcia zarówno budynku głównego biblioteki, jak i filii.
Pozostają jeszcze pozostałe filie Biblioteki Wojewódzkiej. Kiedy można liczyć, że one również zostaną otwarte i które to są filie?
No wszystkie pozostałe filie to są te mniejsze lub takie filie, do których zagląda zdecydowanie mniej czytelników, więc to jest zdecydowana mniejszość. One pozostaną nadal zamknięte, natomiast trudno nam dzisiaj powiedzieć, kiedy zostaną otwarte wszystkie i które i kiedy filie będą mogły pełnić już swoją pełną funkcję. Dzisiaj tego nie przewidzimy, nie znamy także wszystkich planów dotyczących wszystkich obostrzeń, czy też osłabiania tych obostrzeń i odmrażania poszczególnych placówek. Mamy nadzieję, że to nastąpi w najbliższej przyszłości.
Obostrzenia zostają znoszone coraz bardziej. Podczas przyjścia do tych filii też należy mieć maseczkę, należy być jeszcze jakoś zabezpieczonym, żeby nie narażać siebie i innych?
Tak, wspomniałam tutaj o procedurach bezpieczeństwa, o procedurach przeciwdziałania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i to także dotyczy jeszcze nadal w bibliotece. Wchodząc do biblioteki, zarówno do gmachu głównego, jak i do filii, każdy czytelnik powinien być wyposażony w maseczkę i rękawiczki, a jeżeli takowych nie posiada, może skorzystać z rękawiczek jednorazowych dostępnych w budynku biblioteki. I zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk. Jednocześnie w budynku, w gmachu głównym może przebywać 20 osób przy zachowaniu odpowiednich odległości oznaczonych na podłodze. Natomiast jeśli chodzi o ilość osób w filiach, ona jest ograniczona do 2-3 osób jednocześnie przebywających w danej instytucji, w danej filii.
A co znajdziemy w tych filiach? Czy na przykład możemy mieć również e-booki, czy skorzystamy tam również z tych cyfrowych nośników?
Jak najbardziej nasze filie prowadzą i prowadziły od dawna już udostępnianie różnych zasobów, nie tylko książek, ale także z zasobów i materiałów bibliotecznych w formie cyfrowej. Czyli tutaj w zależności od filii można wybierać i przebierać w różnych materiałach. To są zarówno książki tradycyjne, to są audiobooki, jak również filmy. Także warto się z tym zapoznać. To, co jest nowe, to fakt, iż wypożyczamy także zbiory, które do tej pory udostępnialiśmy wyłącznie na miejscu w czytelniach. I można zamówić sobie właśnie na przykład czasopisma, czy też zbiory magazynowe, które do tej pory były przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na miejscu w czytelni. Wypożyczamy je na okres tygodnia czasu.
Spodziewają się Państwo, że czytelnicy ruszą ostro do tych filii poszczególnych?
Dokładnie tego się spodziewamy, ponieważ nasi czytelnicy w dużej mierze przyzwyczajeni są właśnie do tego, że odwiedzają praktycznie codziennie bibliotekę i dotyczy to tych społeczności, gdzie te filie funkcjonują. Czyli nasi stali bywalcy filii czekają na otwarcie filii bibliotecznych. Oczywiście no na razie w ograniczonym stopniu, ale mam nadzieję, że nasi czytelnicy to rozumieją. i będziemy mogli przynajmniej w taki sposób spotkać się i móc spełnić jakieś oczekiwania naszych czytelników, wypożyczając im tak bardzo potrzebne im w tej chwili zbiory biblioteczne.
Można powiedzieć, że to już jest przedostatni etap odmrażania również instytucji kultury, takich jak biblioteka?
Na pewno czekamy z wielką niecierpliwością na możliwość prowadzenia spotkań na przykład autorskich, tak, czy różnych imprez z udziałem publiczności. Na razie takie kroki nie zostały podjęte. Są zapowiedzi mówiące o tym, że będzie można już niebawem organizować spotkania czy też inne wydarzenia z udziałem publiczności. Natomiast jeszcze w tej chwili trudno jest powiedzieć o terminie, od kiedy w Bibliotece Norwida będzie można korzystać z tego typu propozycji. Mam nadzieję, że już niebawem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. To była Anna Urbańska z Biblioteki Norwid w Zielonej Górze i będziemy już kończyli. To była ostatnia informacja przygotowana w dzisiejszym programie hashtag koronawirus na antenie Radia Zielona Góra. Przypominam, że wszystkie wiadomości związane nie tylko z pandemią koronawirusa znajdą Państwo na naszej stronie internetowej rzg.pl. Dziś za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.